opisać świat.
List z Ravensbrück. Reportaż poruszający Magdy Grydniewskiej z Polskiego Radia Lublin. No i teraz robimy połączenie studio Radia Zachód, z drugiej strony studio Radia Lublin. Halo, witam wschodnią Polskę.
Dzień dobry, witamy
jak
Zachód.
Jak tam u was dzisiaj, Magda?
Pada.
A, widzisz, u nas jeszcze nie, ale też
koniec
będzie
października.
Padać, dokładnie. Po kolejnym wysłuchaniu twojego reportażu, po kolejnym, bo jak wiesz, byłem w jury, więc miałem jakby tą przyjemność, żeby posłuchać pierwszy raz. Powiem tak, niesamowity temat, niesamowita lekcja historii i niesamowita lekcja patriotyzmu bez zadęcia, tak bym to określił, bo te postawy są niesamowicie autentyczne.
Harcerki, po prostu. Ja też, tak jak mówiłam, im dłużej jestem z tym tematem, tym czasem łapię się na tym, że jest mi trudniej je zrozumieć, bo obie panie, obie moje rozmówczynie, jak również inne więźniarki, które tam pojechały, to był rok 41, dwa transporty śmierci, wszystkie z karą śmierci, z Lublina, harcerki właśnie, zresztą pani Wanda Pułtawska o tym mówiła, mówią Bóg, honor, ojczyzna. Ale mnie się to nie wydaje aż tak proste, to chyba nie jest dobre słowo, ale
no to
aż tak
młode
oczywiste.
Dziewczyny, prawda?
Oczywiście, one miały po 19, po 20, po 21 lat, kiedy trafiły do obozu koncentracyjnego z wyrokami śmierci. Więc mnie się wydaje, że przede wszystkim niesamowite dziewczyny, bo proszę zwrócić uwagę, obóz śmierci, wyrok śmierci, operacje, kilka lat, one tam były od 41 roku do końca. Więc jak pani Wanda Pułtawska podliczyła, to jest kilka tysięcy dni ciągłego zagrożenia, terroru, strachu, głodu, pracy ponad siły często, no i operacji dla kilkudziesięciu z nich. W tym wszystkim pojawiają się niebieskie wstążeczki, jeśli dostaliście list. Pojawia się Kornel Makuszyński. Pojawia się po prostu, pojawiają się harcerki i muszę państwu powiedzieć, dziewczyny, bo tak o nich mówię, chociaż dzisiaj już mają ponad 90 lat.
No tak, ale wtedy miały.
Takie są
naście.
Do tej pory. Mm-hmm. Takie są do tej pory.
Czyli sposób, także w jaki zostały ukształtowane przez życie i takie są do dzisiaj, jak mówisz. No właśnie, ale to tak łatwo powiedzieć, tak, że one podjęły to wielkie dzieło, tak? I właściwie w jakim celu, tak? No mogłyby nic nie robić, a jednak chciały, aby o tym, co tam się dzieje, a działy się straszne rzeczy, jak słyszeliśmy w reportażu, żeby o tym usłyszał świat.
To jest dla mnie właśnie druga bardzo cenna i bardzo ważna lekcja wynikająca ze spotkania z nimi i z tego reportażu i z całego tematu. Mianowicie, gdyby dziewczyny zaczęły pisać listy emocjonalne, wzruszające, opisujące prawdę, bo przecież nic innego, opisujące prawdę, ale od strony osobistej. Ja sobie wyobrażam, że każdy z nas by napisał: mamo, tato, rodzice, spróbujcie mnie stąd wyrwać. Mielibyśmy kolejne wstrząsające relacje życia obozowego. One zdecydowały się na czystą informację. W tych listach nie ma emocji. W tych listach są nazwiska i ofiar, i oprawców.
Czyli świadectwo, po prostu świadectwo.
Wyłącznie informacja, wyłącznie świadectwo. I jak się okazało, ta informacja była najbardziej skuteczna, bo tak jak pani Wanda Pułtawska mówiła, zresztą pani Barbara Ratowska, kierownik Muzeum Pod Zegarem, do którego te listy trafiły, Niemcy szaleli wtedy, kiedy pojawiały się informacje w BBC, bo te informacje były prawdziwe.
Do końca nie wiedzieli, tak? Do końca nie wiedzieli,
co
się stało. Tak? Czyli
nie odkryli.
Harcerki myśleli, nastoletnie przekrytrzyły całą tą no, organizację, która zajmowała się ujawnianiem takich rzeczy. Niesamowite. Proszę państwa, oczywiście można do nas dzwonić. 68 324 22 55, druga linia 801 327 462. Proszę się włączyć do dyskusji. Ja zapytam ciebie, dlaczego ten temat no, nie był popularny 20 lat temu na przykład? Dlaczego tak późno został odkryty i nagłośniony?
Odpowiem pytaniem, na które nie musisz odpowiadać.
Aha, dobra,
dlaczego
dobra.
Dopiero w 2017 roku zostało wszczęte pierwsze polskie śledztwo w sprawie Ravensbrück przez IPN? Z kilku powodów. Do lat 70. na terenie Ravensbrück obozu stacjonowały wojska sowieckie.
Aha.
To wiadomo, tam już nie ma baraków, baraki zostały zniszczone, spalone. Są inne świadectwa, jest krematorium, jest ta ściana śmierci, pod którą zginęły obie siostry chrostowskie, między innymi jest zachowana część zabudowy obozowej, jest bunkier, natomiast baraków nie ma. Po drugie, myślę dlatego, że jak harcerki z Ravensbrück, około 8 tysięcy Polek, z 30-40 tysięcy tam więzionych Polek wróciło, przeżyło obóz, część wróciła do Polski, jak można się domyślać, nie były tutaj oczekiwane z otwartymi ramionami, one nawet nie miały prawa głosu, no cóż, szeregi przedwojenne. Te informacje na temat tajnej korespondencji obozowej pojawiały się kilka razy. Były wspominane i przez panią Wandę Pułtawską, i przez inne były więźniarki, ale to było po jednym, po kilka zdań w latach tam 70., 60. W różnych niewielkich publikacjach. Natomiast teraz ten zbiór Krystyny Czesz-Wilgat trafił do Muzeum pod Zegarem. Ja poszłam tam po prostu w innej sprawie.
Czyli przypadkowo.
Pani kierownik, tak, Barbary Oratowskiej, akurat w dniu, kiedy ten zbiór dotarł. No i muszę powiedzieć, że oczywiście nagrałam, pierwsza rzecz, informacja w radiu poszła w świat i następnego dnia do muzeum ściągnęły wszystkie redakcje, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, dlatego że temat, jak powiedziałeś, jest niesamowity.
Jest niesamowity, czyli no jednak ty to nagłośniłaś i bardzo dobrze, myślę, że...
Przede wszystkim muzeum.
Tak.
Bez pani Barbary Oratowskiej myślę, że i takiego muzeum i takich zbiorów by nie było.
Ciekawe, ile jeszcze takich faktów gdzieś tam właśnie w muzeach spoczywa, nieodkrytych, no, może częściowo odkrytych, ale no, są i nikt jakby nie czuje, że tam jest potencjał, że tam są ludzie, w tych tematach są ludzie, bo tutaj jak najbardziej to było słychać również i w twoim reportażu. Teraz może chwila muzyki, a przypomnę, że można się z nami połączyć. 68 324 22 55 druga linia 801-327-462. Naszym gościem, choć właściwie nie wiem, kto jest czyim gościem, bo dwa studia są połączone, czyli studio Polskiego Radia w Lublinie, autorka reportażu Magdalena Grydniewska, no i oczywiście nasze studio. Halo, witam, bardzo proszę, jest głos słuchacza albo słuchaczki.
Dzień dobry, Bernardyna.
Dzień dobry, witam.
Ja powiem, panie redaktorze, że miałam przyjemność być na tej gali. Tak, bardzo wzruszające to było. Zresztą była i tablica taka z opisami.
Tak, mówi pani o gali naszego konkursu w Drodze do Niepodległej.
Tak? Mhm. Tak, przejmująca do tematów. I powiem, że jedna z pań chyba jury, albo z któregoś radia, już nie pamiętam, powiedziała w przemowie, że nie lubiła nigdy historii w szkole. A ja tak później z nią rozmawiałam prywatnie, mówię, że ja bardzo lubiłam historię. A potem ona właśnie powiedziała, że historia ta w książkach, ona się uczyła historii zakłamanej. No i faktycznie mówi, bo historia, prawdziwa historia to właśnie w tych ludziach, w tych bohaterach tamtych czasów. I powiem, żebym nie zapomniała, naprawdę pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności tym wszystkim osobom, które przeszły to piekło i wojny, i terroryzmu, i komunizmu. I bardzo, bardzo właśnie pozdrawiam reportażystów i też im życzę właśnie...
No autorkę to może pani osobiście pozdrowić, bo właśnie jest po drugiej stronie linii telefonicznej.
Tak, przepraszam,
po drugiej stronie tylko naszego kabla radiowego, tak.
Tak.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Podam tylko króciutko,
bardzo proszę.
Jednak nawet osoby z zagrobu, jak pan Kornel Matkuszyński, dopomógł.
To ciekawe, prawda?
W odkryciu tych praw i tych cierpień, które przekazały światu.
No ta historia, bardzo proszę, ta historia mogłaby być, myślę, tematem niezłego filmu, Magdo, prawda? Bo to, co prawda, okoliczności straszne, wojenne, zagrożenie życia i tak dalej, ale z drugiej strony ten pomysł właśnie wzięcia od Kornela Makuszyńskiego.
Kornel Makuszyński się tak zupełnie nie kojarzy z obozem koncentracyjnym, ze śmiercią, z terrorem, że właśnie, jak mówię, to plus niebieskie. Jeżeli przeczytaliście, zawiążcie niebieską wstążeczkę. To jest, jak mówię, to są rzeczy, które naprawdę trudno nam zrozumieć. Ja chciałam państwu tylko jedno powiedzieć. Co roku w kwietniu, pod koniec kwietnia, wtedy, kiedy było wyzwolenie, trudno powiedzieć, bo jak opowiada pani Kama, po prostu jeden Rosjanin podjechał na rowerze, a strażnicy niemieccy uciekli. Obozy w Ravensbrück, są tam uroczystości.
Jasne.
Z Zielonej Góry to tylko 304 kilometry.
No tylko, tak. I aż.
Ze Szczecina no, tylko 100 kilometrów.
Aha, jasne.
spotkajmy się tam w kwietniu, pod koniec kwietnia.
No to ciekawa propozycja.
Bądźmy z nimi, zawsze są uroczystości. Teraz to jest miejsce pamięci. Przyjeżdżają jeszcze żyjące Ravensbrückczanki albo ich rodziny, bo to na więźniarkach się nie kończy. Tam potem były duże transporty także po Powstaniu Warszawskim kobiet i młodych dziewczyn. Po prostu tam bądźmy. No bądźmy.
Zapytam cię o taką rzecz, która mnie zawsze interesuje, jeżeli chodzi o reportaże, których ja nie robię, bo nie znam okoliczności. Czy coś jest takiego, co było, a nie umieściłaś tego w reportażu, a coś, co może cię poruszyło, zainteresowało, jakieś fajne okoliczności?
Tak.
No,
cała
widzisz?
Rozmowa z panią Wandą Pułtalską i z panią Kamą to oczywiście kilka godzin rozmowy. Ja to wszystko zarchiwizuję, dlatego że to są bezcenne dane. Tak. To jest zawsze nauka, jak sam dobrze wiesz. I to, co zapamiętałam i pewnie zapamiętam na zawsze, jak pani Wanda Pułtalska powiedziała, że to było kilka tysięcy dni, kiedy ani chwili nie była sama. Że w tej chwili uważa ani chwili sama, zawsze z kimś.
Tak, rozumiem.
Baraki były w ogromnym zagęszczeniu. No i wtedy też, ja wiem, że już czas się kończy, ale teraz tak. Odnaleziono miejsce, w którym prawdopodobnie Grażyna Chrostowska i jej siostra zostały pochowane, to było na cmentarzu. Jest tam tyle do odkrycia jeszcze historii, że naprawdę musimy to robić.
No trzeba tak, tym bardziej, że ludzie, którzy mogą pamiętać, odchodzą. No i to jest, myślę, też dodatkowy powód, dla którego trzeba takie tematy szybko podejmować, a my to robimy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiam cię serdecznie, Magdalena Grydnicka, Polskie Radio Lublin. Rozłączamy nasze łącze radiowe. Jak wspomniałem, pragnę co tydzień, ale też czasem co dwa tygodnie, czy też co trzy, do końca roku zaprezentować wszystkie audycje, które zostały nagrodzone. Przede wszystkim nagrodzone, ale może też wybierzemy coś z tych nominowanych i też Państwu przedstawimy, bo każdy reportaż to bardzo, bardzo interesująca historia, którą warto opowiedzieć. Nie tylko dlatego, że jest stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, ale dlatego, że to są to losy ludzi, którzy powoli niestety odchodzą. Świadkowie zostawiają ślad. No i ten ślad właśnie możemy odczytać i odczuć w tych reportażach, które były zgłoszone na nasz konkurs i które zostały nagrodzone. Choć swoją drogą, tak jeszcze jako członek jury, jako pomysłodawca całego konkursu, powiem Państwu, że wiele reportaży tych nienagrodzonych, nienominowanych, też jest godnych tego, aby je zaprezentować. No tak to jest. W tym roku poziom tego pierwszego konkursu, pomimo tego, że dużo audycji, prawie 50, był bardzo, bardzo wysoki, co cieszy. Cezary Galek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.